Między słowami.
Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. To audycja Między Słowami, która potrwa do godziny 21. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Natalia Kukulska.
Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór. Oczywiście dobry wieczór. My się nagrywamy kilka dni wcześniej.
Czyli nie kłamiemy.
Nie kłamiemy.
Bardzo dobrze.
Cała prawda, media nie całą dobę u nas. Więc my się spotykamy akurat delikatnie po południu. I kilka dni przed emisją, bo spotykamy się we wtorek 21 września. I to jest też w sumie bardzo fajny moment, bo w momencie, kiedy Państwo będą słyszeli naszą rozmowę, to już wszystko będzie jasne i wszystko będzie wiadome.
I legalne.
A teraz jest tak, że my parę dni przed właśnie wyemitowaniem tej rozmowy jesteśmy wtajemniczeni. Pewne coś, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. I tak się zastanawiam, czy już teraz zdradzimy, co to jest, bo to jest, wiesz, no bo to jest niespodzianka.
Niespodzianka, ale też taka, którą postanowiłam właśnie zrobić bez jakichś zapowiedzi wielu, bez anonsowania się, odsłaniania rąbka tajemnicy, tylko pewnego dnia odsłonięcie jakby całego tematu jednogłośnie, bo taki właśnie jest tytuł, jednogłośna, czyli epka. Powiedziałam, epka. Patrz, powiedziałam.
Poszło. I więc jeśli Państwo się jeszcze nie zorientowali, a na pewno wydaje mi się, że od piątku, bo w piątek była premiera tej płyty, to na pewno Państwo usłyszeli. I w sumie, jak ty się też czujesz? Bo to jest pytanie, które często zadaję właśnie swoim gościom, kiedy rozmawiamy o czymś przed, jakby jeszcze przed premierą, ale oczywiście emisja jest po, tak? Po tej premierze. Mhm. Jak ty się czujesz już teraz właśnie z tą epką, kiedy można ją potrzymać w dłoniach i on też zresztą opowiemy, bo ona jest bardzo nietypowo wydana.
Tak.
Ale powiedz mi, jakie uczucia towarzyszą tobie teraz właśnie w tych momentach?
To się chyba nie zmienia przez te wszystkie lata. Zawsze jest ekscytacja, jak jest premiera. Przede wszystkim ten moment, kiedy trafi to, przecież nie nagrywam tej płyty dla siebie, także jak trafi to do odbiorcy, jego pierwsze wrażenia, to jest dla mnie wszystko bardzo ważne. Akurat jak nagrywamy to dzisiaj, jak będzie premiera tej płyty, czyli 24 września w piątek, ja akurat będę miała koncert Czułe struny w Bydgoszczy, w Filharmonii, więc podejrzewam, że żeby móc, że tak powiem, się skupić, to nawet nie będę zaglądała, co tam się dzieje, więc w ogóle zostanie mi to odebrane. Te wszystkie emocje, które towarzyszą pierwszym wpisom, jakimś zaskoczeniom, no bo tak jak powiedziałam, ja się nie dzieliłam tą informacją. Oczywiście jakieś tam dawałam zdjęcia ze studia, że coś przygotowuję, ale nic więcej. Ta płyta jest dla mnie czymś o tyle wyjątkowym, że znaczy dla fanów chciałam, żeby była wyjątkowym, ponieważ jest jej tylko 1000 egzemplarzy w formie fizycznej. Każdy egzemplarz tej epki czteropiosenkowej pod tytułem Jednogłośna jest numerowany przeze mnie. Ty dostałeś numer 509 przed
tak
chwilą,
jest,
prawda?
Tak, dziękuję bardzo.
I każda płyta jest przeze mnie podpisywana. Wartość jakby takiej limitowanej edycji jest taka, że rzeczywiście no, ona już, jej już nigdy fizycznie nie będzie.
Tak? Nie będzie do druku?
Nie będzie. Nie będzie żadnego do druku. To jest taki strzał, taki trochę jubileuszowy strzał, bo od płyty Światło w tym roku mija dokładnie 25 lat i tak no nie wyobrażam sobie ani robić jakiejś składanki, the best of, jakoś tak się, wiesz, podsumować, jeszcze nie czuję się na siłach, więc pomyślałam, że chciałabym dać coś nowego. Stać mnie było jakby i emocjonalnie, i czasowo, i w ogóle na to, żeby stworzyć 4 piosenki, takie ważne dla mnie, pełnowartościowe. No i pewno zaraz ci opowiem muzycznie, czym ta płyta jest dla mnie, czym jest dla mnie lirycznie. Niemniej jednak cieszę się, bo jej wydanie jest, tak jak zasugerowałaś już tutaj, jest wyjątkowe, bo można się pomylić, jak się patrzy,
no
że to jest winyl.
No właśnie, ty
a
na przykład dajesz mi tę płytę i mówisz, a odpalisz sobie zaraz w samochodzie na przykład. Mówię, gdzie? To
nie
winyl.
Masz adapteru, gramofonu w samochodzie. No nie, to jest właśnie tak, format opakowania płyty jest winylowy, z pięknymi zdjęciami i w pięknej szacie graficznej. Piękne zdjęcia wykonała Marta Wojtal, a opracowanie graficzne Adam Żebrowski, mój przyjaciel, z którym pracuję już od lat. No i, ale w środku jest płyta CD z czterema utworami i ta płyta jest zapowiedzią płyty, która ma się ukazać w przyszłym roku i nad którą teraz pracuję.
Okej.
I te utwory też tam się znajdą, natomiast w takim wydaniu, w takiej edycji to tylko to jest, ograniczona
tak,
ilość.
To jest z jednej strony LP, z drugiej strony
tak,
CD,
dokładnie.
A z jeszcze innej strony to jest 3D.
Bardzo pięknie to powiedziałeś, to prawda, jest 3D, jak się otworzy, to jest 3D.
A dlaczego? To niech państwo zakupią tę płytę.
Ale dla ułatwienia lub utrudnienia nie można jej kupić fizycznie w sklepie, tylko internetowo.
Tylko internetowo.
Tylko internetowo, więc zapraszam na strony, oczywiście też te popularne strony sprzedażowe, nie wiem, czy można tutaj wymieniać, więc nie mówię, ale...
Ale te najpopularniejsze sklepy...
Oczywiście, oraz na mojej stronie internetowej też, tak.
No to swoją stronę podaj.
Jak to ja się nazywam? Natalia Kukulska.pl.
Okej, dopytuję, bo może być PL, może być com.
Oczywiście, ja PL jednak.
Ja sam teraz prawie co dokonuję unboxingu. To jest w sumie ciekawe robić unboxing w radiu.
Możesz poszeleścić,
mogę
wiesz.
Tutaj... A tutaj w środku są też piękne zdjęcia w ogóle.
To są takie zdjęcia trochę, tak, jakieś symboliczne dla mnie i obrazy.
A symboliczne dlaczego?
No bo dla mnie każdy jest, ma jakąś treść. Grałeś kiedyś w Dixit?
Dixit?
No,
nie.
To są takie karty, gdzie trzeba, dostajesz dość abstrakcyjne zdjęcie, tak? Jakiś rysunek, ala malarstwo, znaczy czasami malarstwo. I polega to na tym, że wymyślasz się do tego tytuły i ogólnie jest to gra taka. Punkty zbierasz, aha, wiesz, pionki i tak dalej. Aha. Ale ogólnie polega to na tym, że są to dość abstrakcyjne obrazy, do których... które sam tytułujesz. I dla mnie one, te zdjęcia też takie trochę są.
Dixit.
Widzisz, zapisałeś?
Tak, zapisuję, bo to...
świetna gra.
To muszę ten...
Prawda, na jesienne wieczory, super.
Okej, okay, to ja muszę to obczaić w tej sytuacji. Są piękne, okej, okay, więc są piękne zdjęcia. Czy one jakby są właśnie też uzupełnieniem, dopełnieniem tytułów tych utworów?
Na pewno też. Nawet nie tytułów, ale też treści jakby całej piosenki. I oczywiście z tyłu jest tekst i opis, który no ja jako muzyk to cenię, bo ja jak oglądam płyty, to lubię wiedzieć, kto zagrał, kto zmiksował, bo mnie to interesuje. Wiem, Radio, że nie każdego.
U mnie zboczenie zawodowe.
U ciebie też.
Tak się, jest coś takiego, że tak się pojawia i my, na przykład... Ja,
bo nie zobaczysz tego na tych tak, cyfrowych
tak,
wszystkich
streamingowych. Kto na bębnach gra, kto na basie, tak, prawda? I tak.
Tak.
Chociaż tu się zastanawiałem właśnie, czy... Znaczy wiedziałem, że jest na pewno Michał Dąbrówka, akurat skoro już mówimy o perkusji.
Tak.
Ale też przecież pamiętam, że no, płyta jest też w ogóle nagrana z Arciszewskim, który
tak,
jest...
Właśnie, tak, właśnie Arci jest... ja postanowiłam tę płytę zrobić z Arcim z kilku powodów. Nasza współpraca... My już pracujemy od wielu lat ze sobą scenicznie. Nawet naprawdę ten staż mamy już bardzo długi, znamy się bardzo dobrze. Mamy, wydaje mi się... bardzo podobny gust, kręcą nas podobne rzeczy. Archie jest niezwykle utalentowaną postacią na rynku muzycznym naszym i odpowiada ostatnio za wiele pięknych piosenek i produkcji, tych też znanych radiowo, tych też może mniej znanych radiowo, ale bardzo ciekawych. Jest osobą bardzo, bardzo pracowitą, bardzo zdolną. Śpiewa fenomenalnie. Na koncertach u mnie gra na syntezatorach analogowych, ale również śpiewa i śmieje się, że no, tak jak Sting ma na przykład taką chórzystkę, która jak z nim śpiewa, to jest, masz wrażenie, jakby to był plugin dołączony, że ona po prostu wie dokładnie, wiesz, wszystko, każde vibrato. To ja mam tak z Archim, że jak śpiewa mi dwugłosy, to ja jeszcze nie wiem, co chcę zaśpiewać, a on już to wie i ze mną to zaśpiewa. Więc to jest niewiarygodne, jakby jesteśmy ze sobą już zespoleni na scenie. I akurat zacząłeś od tematu perkusji. Tak, mój mąż na tej płycie oczywiście gra, ale trochę celowo chciałam tę płytę zrobić poza swoim studiem domowym. Także takie rozstanie, że tak powiem, produkcyjno-kompozytorskie z moim mężem było mi potrzebne z kilku powodów, ale przede wszystkim chciałabym dać przestrzeń Michałowi, żeby zrobił swoją płytę.
Okej, okay, żeby on zajął to
tak,
studio swoje.
Żeby po prostu zrobił płytę. No, dzierga, robi. No. Wiesz, ja mam taką, tak trochę dominuję w sensie takim, wiesz, takim jestem żandarmem, że trzymam terminów, idźmy do przodu, a Michał jest perfekcjonistą i niech on sobie z tym perfekcjonizmem swoim powalczy.
On musi mieć przestrzeń, tak?
Dokładnie tak.
Czas, tak?
Dokładnie tak.
Okej.
Okay. Ale obiecał, że na 50 będzie jego pierwsza solowa płyta.
A możesz coś zdradzić o tej płycie?
Dam mu tę przestrzeń, żeby zdradził. Mogę zdradzić, że częściowo się wypełnia, a jego urodziny są w lutym w przyszłym roku.
To jest niedługo.
Więc już niedługo, ale na pewno będzie to zaskakująca
to
płyta.
To ma też deadline.
Zwłaszcza jak ktoś myśli, wiesz, schematem, że to jest płyta bębniarza. No to tu na pewno będzie zaskoczone, to tyle mogę powiedzieć.
Wiesz, to jest też tak samo na przykład jak płyta basisty. Akurat przypomniałem sobie o Marcinie Pędowskim, z którym niedawno rozmawiałem. On miał też ciężki wypadek, który też przeżył i szybko dochodzi do siebie, jest niesamowicie silny, ale no, na przykład Gumolit, no to jest, pokazuje też właśnie, że płyta basisty to nie jest koniecznie płyta, w której on jest gdzieś z tyłu, po prostu coś dopełnia, tylko... Tak. Wiesz, pokazuje, że to jest, kurczę, bardzo ważna postać i no potrafi być w centrum.
Ja to bardzo cenię, jak muzycy, którzy są właśnie, wiesz, no powiedzmy, no, mają wirtuozami swojego instrumentu, w ogóle mają takie mocne skojarzenie, że są świetni jako instrumentaliści. Nagle okazuje się, że ta muzyka w nich drzemie bardzo głęboko i jeszcze na wielu różnych pokładach jakby stylistycznych mogą się pokazać. To jest bardzo fajne.
Ja się też tak jak o tej perkusji też pomyślałem i o Michale Dąbrowce, to przecież przypomniał mi się jeszcze przecież twój syn, który też coś robił na czułych strunach, dobrze pamiętam?
Tak, a nawet właśnie dzisiaj już jedzie z Nikolą Kołodziejczykiem pociągiem do Bydgoszczy, do Filharmonii, gdzie będzie zasilał w Orkiestrę Filharmonii Pomorskiej na instrumentach perkusyjnych klasycznych. Ale Jasiek bardzo też jest twórczy, robi swoje rzeczy, oprócz tego, że mamusie wspomaga tutaj, prawda?
No.
Przy tym projekcie Czułe Struny, to sam no, próbuje swoich sił jako muzyk, grając i z taką młodą wokalistką, bardzo fajną, z którą się znam jeszcze ze szkoły, Zalia, taka świetnie śpiewająca dziewczyna. I co, no, nagrywa teraz płytę ze swoim kolegą. Jeszcze nie wiem, jak się będą nazywać jako formacja, więc więcej nie powiem, ale bardzo ciekawe robi rzeczy. A mnie cieszy najbardziej to, że jako muzyk, który jest no, muzykiem wykształconym, albo w zasadzie kształconym ciągle i to wiesz, jazzowo, klasycznie, on po prostu potrafi łamać te wszystkie zasady, mieć totalną frajdę i fun i wcale to wszystko nie jest takie poprawne, co on robi.
Dobrze.
I właśnie mówię,
to
mnie najbardziej cieszy, że on się bawi muzyką.
Bo to jest coś, co budzi we mnie też jakieś pewne obawy i też obserwuję i słyszę, że właśnie te szkoły muzyczne, które oczywiście robią wiele dobrego, za bardzo kształtują tych ludzi. Za mało dają tej przestrzeni, żeby ich trochę puścić. To jest tak jak Misia Furtak, jak mi opowiada, że ona jak tam była w Holandii, bądź w Danii, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, ale tam było tak, że oni po prostu dopuszczali ich do tych instrumentów i kazali się bawić, po prostu, żeby każdy na swój sposób eksperymentował, żeby każdy mógł znaleźć swój sposób na to granie.
Tak.
I wiesz, i to jest moim zdaniem coś, co troszeczkę w szkołach jest błędne, że mówi się, tak się nie robi, rób tak.
Dokładnie. I powiem ci, że taki obserwowałam przez lata taki rozłam pomiędzy odbiorem jakby tak zwanych naturszczyków, przelotowców, którzy grają muzykę rockową, różną, wiesz, jak patrzą na zawodowców, tak zwanych sidemenów, muzyków wykształconych, którzy potrafią czytać nuty i na odwrót. Był taki rodzaj, wiesz, takiego niezrozumienia, no ci to nie potrafią czytać nut, nie zagrają równo. I co z tego? Wiesz, jakby muzyka jest jedna, każdy ma gdzieś tam do niej prawo i nawet totalny amator może z niej nagle wyczarować coś niesamowitego, a teraz już są do tego i coraz więcej środków i możliwości, więc myślę, że super, jak się ten schemat myślenia przełamuje. Jedną z takich postaci, która przełamała bardzo schemat myślenia o na przykład śpiewaku operowym jest Jakub Józef Orliński, który kontratenor, który jest na całym świecie teraz no, bardzo rozchwytywany, znany i doceniony, który w szkole naszej, podejrzewam, że musiał wzbudzać kontrowersje jako osoba, która na przykład tańczy breakdance i w ogóle przedziwne rzeczy, jakby robi to kompletnie nie kojarzące się z klasyką.
No, tak. Skoro już tak sypiemy tymi nazwiskami i padło nazwisko Michała Dąbrowki, był Arciszewski, jest oczywiście przede wszystkim Natalia Kukulska, to jeszcze dodajmy Artur Twarowski, który też gitarowo się angażuje i prezentuje.
Artur Bobuł Twarowski, tak, muzyk też, z którym gram na koncertach, a gitara na mojej płycie to teraz... Comeback duży, bo nie było ostatnio długo.
O brzmieniu też chciałbym porozmawiać, Natomiast myślę, że tego brzmienia trzeba byłoby też może posłuchać.
Jestem za.
Jesteś za. Więc drodzy Państwo, teraz posłuchamy singla, który promuje tę epkę, czyli utwór tytułowy.
Możemy od niego zacząć, oczywiście.
Jednogłośna. Dzisiaj w ogóle, drodzy Państwo, słuchamy w ogóle, posłuchamy całej epki, no bo u mnie w audycji są zawsze 4 utwory.
Akurat się idealnie składa.
Całą płytę zagramy dzisiaj, drodzy Państwo. To słuchamy Jednogłośna, czyli utwór tytułowy epki Natalii Kokulskiej. Epka ukazała się 24 września. Natalia Kokulska jest Państwa i moim gościem. Wracamy za chwilę.
Między słowami.
To utwór pod tytułem Jednogłośna, z epki pod tytułem Jednogłośna.
Tak jest.
A jej wykonawczynią jest Natalia Kokulska, która jest z nami teraz właśnie w audycji Między słowami i właśnie sobie rozmawiamy dzisiaj o tej epce, o tym, jak jest fajnie wydana. Więc jest w limitowanej edycji 1000, czy też wartość kolekcjonerską będzie ma tą płyta?
No na pewno, płyta. Tak, bo każda ma swój numer inny.
Przed utworem właśnie mówiliśmy o tym, że jest powrót do gitary, jest troszeczkę inaczej. Bo, powiedzmy, ja tę epkę zestawiam może bardziej z płytą Halo to Ziemia niż z takim innym kompletnie projektem muzycznym, czyli Czułe struny.
No jasne.
Tak, czyli w dużym skrócie mówiąc, Natalia Kokulska śpiewa Chopina po prostu,
no
prawda?
Tak.
I Symfonia Warszawia gra tego Chopina. Oczywiście z wieloma nazwiskami i wielkimi postaciami, również zaangażowanymi też w powstawanie tej płyty, do której też swoją drogą będę chciał wrócić. Ale właśnie...
Ja nazywam, że to jest, znowu wydałam z powrotem płytę świecką.
Świecką.
No bo Chopin nie był świecki. No
tak. Wiesz, ale właśnie porównując z Halo tu Ziemia, mówię, odstawiamy na razie słowa, tak? Bierzemy brzmienie.
Instrumenty.
To ja z kolei mam wrażenie, że jest tak spokojniej. Ta Halo tu Ziemię, miałem wrażenie, że była po prostu szalona i to była super.
To znaczy
płyta.
Na pewno,
znaczy jest.
Tak, zgadza się w takim sensie. Myślę, że ja bym to, bardziej bym to odniosła do warstwy takiej eksperymentowania z brzmieniem.
Tak.
Że w Halo tu Ziemia było więcej tych eksperymentów. Rzeczywiście z zespołem tam byliśmy bardzo odważni w niektórych poszukiwaniach, co było super, a teraz rzeczywiście miałam taką potrzebę, nie wiem, czy wiesz, to świeciło nade mną światło, to znaczy to, że właśnie mija 25 lat od albumu Światło i że to jest jakiś taki rodzaj jubileuszowego wydawnictwa, ale z nowością. I ja ostatnio miałam taką refleksję, jak, przepraszam, że sama tak siebie próbuję zdefiniować, bo zawsze wydaje mi się, że każdy jednak artysta gdzieś w tych refleksjach ma taką właśnie definicję samego siebie albo tego, co tworzy. Poza tym w wywiadach różnych mobilizowani jesteśmy, żeby się jakoś określać i tak się dzieje. Myślę sobie, że mogłabym tak to powiedzieć, że na tej epce muzycznie jest jakiś taki rodzaj esencji, przekroju tego, co się w moim życiu działo. Bo jest trochę soulu,
tak.
Bo jest więcej chórków na przykład i takiego śpiewania, może nawet nie śpiewania, ale jeden utwór na przykład Lepiej nie pytaj ma taki vibe troszeczkę bardziej soulowy, przynajmniej w refrenie.
W ogóle bardzo charakterystyczne brzmienie. Nie potrafię tego opisać, ale to wrócimy do tego za chwilę. No.
Jest z kolei też rodzaj jakiejś takiej refleksyjności, która na przykład moim zdaniem była na ósmym planie, ale jest też trochę brzmień elektronicznych, takich bardziej chropowatych. One się pojawiają w niektórych utworach, na przykład w pierwszym Bezdomni bez siebie. Jest też trochę funku, jak właśnie w Jednogłośnej, której słyszeliśmy, ta gitara jest taka...
Tak, to jest najbardziej przebojowy utwór w ogóle.
No, dlatego pewno o nim pomyśleliśmy jako o singlu. Chociaż moim ukochanym utworem jest utwór właśnie pierwszy, Bezdomni bez siebie.
Dla mnie tak samo.
Tak?
Tak.
A, no widzisz. No więc dlatego powiedziałam, wiesz, że masz rację tutaj. No, to nie jest tak bardzo odważna i szalona płyta, nie wiem, przełamująca, wiesz, typu, że jest znowu jakimś odkrywaniem czegoś. Nie, tutaj... Myślę, że te wszystkie drogi, w które wchodziłam, gdzieś się zespoliły właśnie, żeby jednogłośnie dać upust właśnie takiemu wydawnictwu, a nie innemu. To wszystko gdzieś chyba rezonuje.
Tak, ja zresztą powiem też o tym, że ja akurat bardzo też w tobie cenię to, że że ty czasami potrafisz być bezkompromisowa i podejmujesz też jednak też pewne ryzykowne czasami pewne kroki. I na przykład dla mnie takim przedsięwzięciem była płyta Halo, tu Ziemia. I też takim przedsięwzięciem były też na przykład Czułe struny. Natomiast to też nie oznacza, że ty za każdym razem masz udowadniać, że teraz ty będziesz, tak, wiesz, że zaraz zrobisz minimal elektro tutaj i w ogóle kolejna płyta na tym będzie
to góry nogami,
rapowane,
tak,
techno. No to wiesz, to tak, też nie o to chodzi. Nie. I mnie na przykład ta epka, ona mnie wciągnęła. I,
o, to jest super.
I utwór Bezdomni bez siebie, czyli ten twój numer jeden i mój numer jeden, jest w sumie takim utworem, który jest nastrojowy. On wprowadza w pewien nastrój i ja sobie myślę, oj kurczę, coś się stało, wiesz, no bo to jest taki, no, on tak się dość, tak smutnowo się zaczyna.
Tak.
Natomiast też w tych utworach w ogóle padają też w sumie takie ważne słowa. I mam, słuchając tej płyty, ja czasami puszczam siebie w taki strumień, wiesz, po prostu, gdzie mam jakiś zlepek takich różnych
skojarzeń,
myśli i tak dalej. I na przykład zauważyłem, że na tej płycie jest jakiś taki dualizm. To znaczy jest wewnątrz, zewnątrz. Jest ja i ty. Jest z czymś jakby i sauté, tak?
Tak, dokładnie tak. No, wspaniale, no, co zauważyłeś. Dlatego tytuł Jednogłośna też jest czymś takim, co we mnie zbiera te jakby... Ja nie wiem, czy w ogóle istnieje słowo jednogłośna, bo myślę, że można być jednogłośnym, może coś się dziać jednogłośnie.
Jednogłośnie podjąć decyzję.
Tak, właśnie, ale jednogłośna, nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to jest moje słowo, czy po prostu nadużyłam. Ogólnie to nie ma znaczenia, to jest tytuł, to jest licencja poetyka i można to wymyśleć.
Niech to też, wiesz, pójdzie do języka polskiego.
Bardzo
wiesz,
proszę. Ale dla mnie właśnie ten dualizm i te podziały, o których śpiewam, bo ja tu śpiewam często o podziałach różnych, właśnie tak jak zauważyłeś.
Tak.
Ja, ty, jakby albo dwa spojrzenia na świat. Zaczyna się jeden utwór takimi słowami, właśnie osobno czy razem. Dwa spojrzenia na świat.
Tak.
Ja myślę, że te wszystkie... w ogóle i opinie, i refleksje, to wszystko we mnie jakby przez te lata tworzyło we mnie jakiś mój światopogląd, że ja teraz jestem w stanie mówić jednym głosem. Jakby to nie jest tak, że to nie toleruję, nie szanuję innych zdań. One się wszystkie we mnie jakoś zbierają i staram się mieć swój światopogląd. Nie znoszę iść za tłumem. Teraz mamy takie czasy, kiedy jesteśmy podzieleni i oczywiście czasami no, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mocno stawić się za tą prawą, lewą stroną i krzyczeć. Natomiast każdy ma z nas prawo do tego, żeby pewne myśli łączyć. I nic nie jest zero-jedynkowe, nic nie jest czarno-białe. I to jest bardzo trudne nie ustawić się za takim tłumem krzyczących ludzi, bo to jest wielkie wsparcie. A ja zawsze starałam się samodzielnie myśleć, przerabiać, filtrować to i troszeczkę tak podważać w to, w co jestem wrzucana. Jestem nieufna do tego, żeby... Boję się takich mocnych podziałów.
Albo zero, albo jeden.
Tak, tak.
Czarne albo białe, że jest szare.
Znaczy na pewno życie ma wiele kolorów. Po prostu. I nie lubię tego, że jeżeli na przykład idę do kościoła, to czuję się, jakbym po prostu wspierała prawicę w tym momencie, bo będąc tam. Akurat nie idę teraz do kościoła. Natomiast,
tak.
Natomiast chodzi
teraz
mi, wiesz, teraz jestem w radio i nie wybieram się. Ale mam z tym problem po prostu, że wszystko jest takie, wiesz, stygmatyzowane od razu. Każda rzecz. I to jest jakiś ucisk, który mi nie pasuje. Ta płyta jest na pewno, ma w sobie dużo takich refleksji i na pewno ten czas, który był, te wszystkie przemyślenia, ta pandemia, która spowodowała w nas, myślę, w ogóle otwarcie jakiejś takiej duchowości, paradoksalnie, że tak te tematy takie duchowe, metafizyczne, nagle staliśmy się bliżej tego. potrzebowaliśmy zamknięci i odcięci poszukać głębiej. I ona w nas te refleksje spowodowała. Ja myślę, że ta płyta może być bliska dla wielu osób, które, no, bo żyjemy w tym samym czasie i mamy podobne wszyscy dylematy.
Dla mnie pandemia, ja już tutaj wiem, to już też wielokrotnie w radiu Tok FM w audycji Między Słowami, już nie chcę też zanudzać też państwa jakimiś swoimi przemyśleniami. Ja akurat miałem bardzo dużo szczęścia. I mówiąc o takiej sferze, może niekoniecznie jakiejś duchowej, ale takiej bardziej psychicznej, to dla mnie, może wbrew pozorom, akurat to był fantastyczny okres, bo ja sobie dużo poukładałem, pewne rzeczy sobie jakoś przebudowałem.
Ale zobacz, ale jest to jakaś reforma. U każdego, tak, każdy totalnie zweryfikował swoją codzienność, swoją pracę, swoje relacje. Tak, coś to takiego stworzyło.
No u mnie się wiele, dużo dobrego się akurat w tym czasie wydarzyło.
Wspaniale.
Nigdy na szczęście nie miałem jakichś dramatów związanych z COVID-em. Ja się w międzyczasie i zakochałem i się zaręczyłem niedawno, więc to jest naprawdę cudowne, dziękuję. To jest fantastyczny, dla mnie to jest fantastyczny okres, kiedy ja więcej postawiłem też na siebie, kiedy nastąpiło pewne zatrzymanie, zwolnienie.
Tak.
I a u was i u ciebie jak to wyglądało?
No, zwolnienie jakby, sprawiedliwość tutaj była,
no,
wszyscy musieliśmy się zatrzymać.
Oczywiście, wielokrotnie też mówiliśmy o tym też w Radiu Tok FM, że artyści byli byli taką grupą, przepraszam, tak to ujmę, zawodową, która po prostu była zamknięta i zamrożona, tak jakby nie ma.
Tak, totalnie, i ta pomoc nie była spektakularna. W ogóle, jeżeli jakaś następowała, to za chwilę branża między sobą dołki kopała. W ogóle to jest okropne, co się ostatnio działo. Jakby bardzo to jest niefajne, jak grupy się nie trzymają razem. Nawet jeśli mają inne poglądy i się nie wspierają, to nie jest fajne. A tak też było. Mnóstwo takich rzeczy obserwowałam. Ale jeśli chodzi o prywatnie u mnie, ten czas, wiesz, ja jestem osobą, która zawsze ma co robić. Mam mnóstwo pomysłów jakby takich też dotyczących nawet domu. Wiesz, ja mam troje dzieci, więc no nie sposób się nudzić. Więc wykorzystałam ten czas, byłam trochę takim domowym żandarmem, pilnowałam, żeby nam się to nie rozwaliło, żeby to nie były po prostu, wiesz, rozlazłe wakacje i nic, i my do góry brzuchami, tylko żeby
działać,
dzielić się obowiązkami. I myślę, że dzięki temu też nasze życie jakby wtedy się tak nie rozpadło, no ale nie ukrywam, że nie była to dla mnie wdzięczna rola, że ja w domu byłam chyba jedyną, która tego tak przestrzegała. Tak czy siak na pewno też twórczo mogłam działać i działałam.
Ale to było też tak, że ty wtedy poczułaś na przykład, że miałaś większą przestrzeń właśnie do takiego tworzenia?
Wiesz co, nie do końca. Znam kilka osób z mojej branży, które właśnie mówiły, że słuchaj, pomimo tego, że wiedzieli, że mają teraz na to czas, to była jakaś taka blokada przez jakiś strach, brak poczucia bezpieczeństwa, że byli kompletnie zablokowani, żeby się otworzyć twórczo, więc takie postawy też były. No, u mnie, no ja, wiesz, miałam okazję powoli pracować. Ja jakby cały czas mam różne projekty, w których biorę udział, więc to się w sumie nie kończy. No my z moją menadżerką, ona właśnie dzisiaj, jak się spotkałyśmy, ja mówię, Boże, Mania, już tak dużo się dzieje. Ona mówi, niech to się tylko skończy, tylko kiedy to się kończy? To się nigdy nie kończy.
Czyli wracamy do stanu sprzed pandemii.
Że, tak, ja teraz z powrotem jestem, wiesz, zasuwam.
A to jednak bolisz ten stan, kiedy właśnie tak zasuwasz?
Ja jestem Wańka Wstańka, ja mam tak, że wiesz, wchodzę w coś, jestem wizjonerką, więc jak już się coś dzieje, to ja jestem szczęśliwa, że to się dzieje. Ja lubię życie czynne. Mhm. Ono mnie, wiesz, powoduje, że jestem zwarta, gotowa, nakręcona do pracy. Ja to lubię, zresztą kocham swoją pracę. Ale później potrzebuję odreagować i potrzebuję tych wakacji, potrzebuję bliskości z dziećmi, z rodziną i potrzebuję też refleksji. Ja niestety... No nie mam tak, że jak powstaje nowa płyta, to mogę pędzić. Ja muszę się nad nią pochylić, muszę zobaczyć, czy to wszystko jest dobrze, co jest niedobrze, co przemyśleć, jakby wyciągnąć wnioski. No mam taki charakter, że nie umiem tak pędzić, pomimo tego, że dzieje się.
Okej. To w tej sytuacji, jak tak mówisz, że musisz dopieszczać na przykład te utwory, to kiedy, na przykład jeśli jest tekst, piszesz tekst, to Jest jakiś taki moment, który decyduje, że mówisz sobie, okej, okay, zamknięte, koniec.
Przypomniałam się, bo powiedziałeś pisać tekst i teraz sobie przypomniałam historię przy okazji tej płyty. Tak, znaczy chodzi o to, że deadline na pewno mi pomaga.
Okej.
Okay. Tak, jak mam, wiesz, nieograniczoną ilość wyborów, w ogóle temat mi pomaga, jakiś kierunek.
Tak.
Po prostu, wiesz, no można, jak jest czysta karta, można zrobić wszystko, to wcale nie jest ułatwieniem. Ta wolność twórcza jest fajna, ale naprawdę jak się jest perfekcjonistą i to bardzo trudno się czasami zdecydować, w którą pójść stronę. Chciałam tylko powiedzieć taką krótką anegdotę przy okazji pisania tekstów na tę płytę. Miałam właśnie już terminy, deadline, czyli umówiona byłam z Archim na konkretny dzień studia i w zasadzie już tam on miał dużo terminów zajętych, ja też już wiadomo było, że muszę nagrać. Wyjechałam, słuchaj, z mojego domu z Komorowa. Pomyślałam sobie, bo cały czas coś tam się dzieje. Dużo, wiesz, dzieci krzyczą, koleżanki, koledzy przychodzą. Cały czas się dzieje.
Michał gdzieś tam
Michał,
nagrywa coś,
tam,
tak, wali w wierzch,
wali,
tak, tam,
tak. Dom się trzęsie, nie ma spokoju. A ja w domu, wiesz, cały czas nadzoruję, mam co robić, gotuję, wszystko robię. No, mówię, dobra, muszę po prostu zostać sama. Jak to w Mumio, nie? Muszę chwilę zostać sama, żeby jakoś się pozbierać. No i pomyślałam sobie, ja muszę pojechać do domu pracy twórczej, do ZX-u.
No.
I pojechałam. Całe 25 minut jechałam.
25 minut?
Tak, bo w Konstancie nie jest taki dom pracy twórczej też. Wynajmam pokój, czułam się no, jak na koloniach, wiesz, no bo tam, no wiesz, jaki ma to klimat.
Pięknie jest w Konstancinie.
W Konstancinie jest pięknie i ten dom jest tam, gdzie jest stołówka, też jest piękny, stary, ale ten na przykład, gdzie są pokoje, no to jest taki PRL, taki klimat, wiesz, no firanka, wiesz.
Bazeria jakaś, tak?
No, no czy klimat, no po prostu dom wczasowy, wiesz, z lat 80. wyjęty.
No.
No i tak weszłam do tego pokoju, Boże, ja, wiesz, sam znasz już materiał z tej płyty, raczej jest nowoczesna, więc tak, jakby w połączeniu z tym, tak, wiesz, PRL-em, mówię, Jezu, co ja tu napiszę. Poczułam się, wiesz, jak taka nastolatka. Pamiętam, jak studiowałam, że, wiesz, imponowało mi, że paliłam papierosa i piłam kawę i wtedy wydawało mi się, że jestem taka dorosła i twórcza zarazem. Więc zapaliłam papierosa, wyszłam na balkon. No i naprawdę, tego dnia powstał cały tekst od początku do końca i nawet połowa następnego, więc taki rodzaj mobilizacji jest w domu pracy twórczej.
Proszę. Zastanawiam się, czy jeszcze coś poruszyć na antenie, ale mamy jeszcze chwilę, bo tematów jest więcej i już teraz zapowiem, że za chwilę przeniesiemy się do internetu i jeszcze w podcaście tam będzie ciąg dalszy naszej rozmowy, ale na antenie posłuchamy sobie jeszcze pozostałych utworów z tej epki, więc dzisiaj w całości wyemitujemy ją w Radiu Tok FM. Ale wciąż ciekawi mnie, czy jest tak, że na przykład... Czy to są różne też historie, albo czy jest jakiś pewien moment, kiedy myślisz sobie, nie, już, kurczę, koniec, to już jest, nic to już nie zmienię, ale że na przykład, ale jednak czasami coś myślisz sobie, a może poprawię, nie, jednak nie, że ze sobą właśnie prowadzisz ten, wiesz, ze sobą jakiś taki dialog.
Tak, jest zawsze tak. Wiesz, no to jest bardzo duża pułapka, bo nie dość, że może być lepiej, to może być inaczej i nigdy nie wiadomo, jak będzie lepiej.
A nie jest tak, że też ktoś ci mówi, dobra, Natalia, kurde, weź już, no.
Nie, wiesz, to ja sama sobie to mówię. Ja już się tego nauczyłam. No, mamy 2021 rok. Od 85 roku w sumie, czyli z dziecięcymi moimi płytami, wydałam 14 solowych albumów, plus projekty specjalne, albumy jakieś takie, gdzie gościnnie śpiewam albo, nie wiem, są to kolędy, no różne rzeczy, więc no raczej nie próżnowałam, dużo się działo, więc potrafiłam zamykać te projekty. Jednak, wiesz, ja też jestem zwolenniczką tego, żeby zachować pewną prawdę czasu, bo takie dopieszczanie... jakiś perfekcjonizm powoduje, że też wspieramy jakiś rodzaj takiej prawdy. Jak pracowałam na przykład przy albumie Czułe struny z Leszkiem Kamińskim, który mnie nagrywał, jak zaczęłam śpiewać pierwsze nasze spotkanie w studio przy tych utworach, mówi, Natalia, ale co się z tobą? Ty jesteś taka, to nie jest twój głos. A wiesz, a ja po prostu trochę jak sztandarowi cześć, wiesz, na patrzność, śpiewam Chopina. No. Więc miałam takie poczucie, że muszę być przede wszystkim tak bardziej klasycznie, bo on mówi, ale to nie jesteś ty, to jest coś, wiesz. I zaczął jakby troszeczkę zmieniać moje myślenie. Ja się wyluzowałam, odpuściłam i szukaliśmy tych momentów prawdy. Leszek, choć jest genialnym realizatorem dźwięku, To też ma coś, co kocham, czyli właśnie to, że on wyłapuje te momenty takiego prawdziwego przekazu. To nie jest łatwe. To nie każdy muzyk to potrafi, bo niektórzy, wiesz, patrzą czysto, jest równo. Zostaje. Tu się choinka zgadza, wiesz, jak tak. się nagrywa wszystkie wykresy, wszystko jest dobrze. A nie, a tutaj właśnie Leszek zwraca uwagę na interpretację, na przekaz i to jest najważniejsze. Zresztą Archie przy okazji tej płyty też na przykład do piosenki Lepiej nie pytaj nagrałam chórki i w zasadzie wszystko mieliśmy super, no. Czysto, równo, działa, no. Ale coś, powiemy, jest nie tak. Wiesz co? To jest za ładnie nagrane. Znaczy, ty jesteś tutaj za bardzo taka dokładna. Musisz troszeczkę, wiesz, takiego włożyć, takiej nonszalancji, żeby to się wszystko zespaliło. I wywaliliśmy wszystko, nagraliśmy od nowa. Więc producent, to fajnie mieć producenta obok siebie, bo spojrzy na ciebie, wiesz, jakby z dystansu i zauważy rzeczy, których nie jestem w stanie sama zauważyć.
To jest bardzo ważne, o czym mówisz. Ja sam zresztą staram się coraz częściej też właśnie w audycji Między Słowami jakby realizować taki, ja to nazywam format, artysta-producent, czyli jest i artysta, i producent, bądź artystka oczywiście, bądź producentka, opowiadają z różnych stron o tych płytach, ale też bez takiego żargonu i da się. Na przykład Lipek i Jurek Zagórski niedawno właśnie opowiadali o płycie Lipka, to też odsyłam Państwa do naszych podcastów. Do podcastów odsyłam też naszą obecną rozmowę, bo my na antenie się z Państwem pożegnamy, żeby posłuchać jeszcze epki Jednogłośna Natalii Kukulskiej, czyli to będą utwory Bezdomni bez siebie, Osobno czy razem oraz Lepiej nie pytaj. My się przenosimy do internetu, więc jak się już skończą piosenki i skończy się audycja Między Słowami, to oczywiście mogą Państwo posłuchać dalej Radia Tok FM i w dowolnej chwili sięgnąć też do naszych podcastów, bo ten akurat trafi tuż już przed 21. Więc na antenie z Natalią Kukulską się żegnam i dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszamy dalej to, tak, do nas.
A my dalej rozmawiamy w internecie. Słuchamy Natalii Kukulskiej z płyty Jednogłośna. Przypominamy, ukazała się ona 24 września. Do usłyszenia.
Dziękuję.